Państwu, to jest Radio Wnet, to jest Poranek Wnet, a my jesteśmy dzisiaj w Wierzchosławicach. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas przez najbliższe 3 godziny. Nasza letnia trasa Iskra Źródła Niepodległości dotarła dzisiaj do Małopolski, niedaleko Tarnowa, do miejsca, gdzie w 1874 roku, to był jakiś wyjątkowy rok swoją drogą w polskiej historii, wielu ludzi ważnych się wtedy urodziło, w 1874 roku urodził się Wincenty Witos, przywódca ruchu ludowego, przywódca polskiej wsi i wielokrotny premier w okresie II Rzeczypospolitej. Ja jeszcze tylko powiem, że jest 49 dzień naszej letniej trasy, że dzisiaj jest czwartek, że świeci tutaj w tej pięknej zagrodzie, w której jesteśmy, słońce i że będziemy dzisiaj dużo o polskiej wsi rozmawiać. Ale na razie łączymy się z Warszawą. Tam, mam nadzieję, jest pan minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy z Wierzchosławic, ale zanim porozmawiamy chwilę o historii, porozmawiamy o współczesności. Plan dla wsi został ogłoszony jakiś czas temu. Po drodze, kiedy żeśmy rozmawiali o różnych problemach gospodarczych współczesnej Polski, jeden z naszych rozmówców powiedział: bardzo dobrze, że ogłosili plan dla wsi, ale dlaczego dopiero po 3 latach?
To jest trochę modyfikacja programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że tworzymy coś całkowicie nowego. Ja jestem współautorem programu rolnego PiS-u, więc znam go bardzo dobrze i te różne pomysły, które teraz chcielibyśmy szybciej realizować, tam się znajdują. Jest potrzeba, żeby uwypuklić pewne rzeczy i zacząć je szybko realizować. No to zresztą to wynika też i z wielu spotkań z rolnikami. Nie jest jakimś wielką winą poprawienie i zmodyfikowanie tego, co chce się robić. Ja wybrałem z planu dla wsi, z programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości te sprawy, które można realizować praktycznie bardzo szybko i na pierwszych posiedzeniach Sejmu, zaraz po wakacjach, za niecałe 2 tygodnie pierwsze obrady, będą przyjmowane kolejne ustawy, które mają bardzo istotnie pomóc rolnikom, zarówno w tej sytuacji kryzysowej, jaka jest na rynkach, przede wszystkim oszukiwanie rolników przez skupujących, ale również pomoc w paliwie rolniczym, pomoc w rozszerzeniu możliwości sprzedaży bezpośredniej, to jest dla mnie szalenie ważne. Również ograniczenie importu soi amerykańskiej na rzecz zwiększenia produkcji krajowej, tworzenie z resztek, no niestety już tylko resztek, majątku narodowego w obszarze rolnictwa, który był tak intensywnie wyprzedawany głównie przez PSL, stworzenie holdingu spożywczego, który będzie podejmował ograniczoną z konieczności, ale jednak próbę stabilizowania rynku w Polsce, rynku produkcji, którą rolnicy sprzedają do pośredników, niewiele na tym zarabiając, a konsumenci płacą krocie. Więc te działania, może i późno, ale no, mogę się tylko uderzyć w piersi, że tempo realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości było niewystarczające, stąd jest w tej chwili takie przyspieszenie.
A te postulaty, które zgłaszają rolnicy, którzy co jakiś czas protestują w różnych miejscach, między innymi w okolicach Kaliskiego, tam ludzie, i to było tak wyraźnie widać, że to był protest tego młodego pokolenia rolników, tych rolników, którzy jakby świadomie zdecydowali się na ten zawód, którzy już ukształtowali się zawodowo w okresie udziału Polski w Unii Europejskiej, i oni cały czas narzekają na tą nieuczciwą konkurencję, na to, że w supermarkecie pod biało-czerwonym czasem nawet plakatem się sprzedaje cypryjskie kartofle.
Tak. Jeżeli to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie przejawem troski o konstrukcję rynków, o walkę z nieuczciwą konkurencją, to ja to rozumiem, tylko że chcę powiedzieć, że zorganizowana w taką nową organizację Unię Warzywno-Ziemniaczaną Grupa Rolników na przykład nie przychodzi na spotkania, które są organizowane przez ministra rolnictwa. Ja zaprosiłem wszystkie organizacje rolnicze do Centrum Dialogu w Warszawie, żeby w szczegółach precyzyjnie rozmawiać, co należy zmienić, jakie działania podejmuje. No, nie raczyli przyjść. W Ministerstwie Rolnictwa nigdy nie byli. Jedyne, co sobie znaleźli, to jako miejsce spotkań Komisji Rolnictwa w Sejmie, czując wsparcie przewodniczącego Komisji Polityka Ruchu Kukiz15. Natomiast ja, niezależnie od tego, czy oni chcą z ministrem rozmawiać, czy mają jakieś inne cele, między innymi nękanie premiera jeżdżąc po Polsce, bo ta grupa się pojawia, to ja takie działania podejmuję, które wynikają z logiki, więc rozszerzyliśmy uprawnienia dla UOKiK-u w zakresie kontrolowania firm skupowych. Również instytucje podległe ministrowi rolnictwa bardzo ostro reagują, kiedy są przejawy importu żywności marnej jakości, bo tylko to możemy na rynku wewnątrzwspólnotowym kontrolować. Również wprowadziliśmy ustawę, Rada Ministrów ją przyjęła, Sejm przyjmie na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, o znakowaniu żywności w ten sposób, żeby każdy produkt trafiający na rynek musiał być precyzyjnie oznaczony, czym jest, z czego się składa i z jakiego kraju pochodzi, żeby wyeliminować podróbki, żeby wyeliminować przepakowywanie w polskie opakowania, mieszanie, rozcieńczanie marnej jakości żywności z zagranicy, która później udaje żywność polską. Więc ja podejmuję działania i w każdym obszarze, który również gdzieś tam przewija się w tych wystąpieniach rolników, podejmujemy skuteczne rozwiązania. Również sprawą, która była nagłaśniana przez tych ludzi z okolic Sieradza i Kalisza, to jest sprawa mało skutecznej walki z chorobami kwarantannowymi w ziemniakach, bo nawet w nazwie organizacji jest Unia Warzywno-Ziemniaczana, więc w trybie absolutnie pilnym w ciągu dwóch, góra trzech tygodni w Ministerstwie Rolnictwa powstanie specjalny program, jak uwolnić, nie jak od wielu lat wydawać pieniądze na uwalnianie, tylko jak uwolnić Polskę od bakteriowej, pierścieniowej bakteriozy ziemniaków, śluzaka, to jest tam inna choroba, nie ma sensu, by tu szczegóły wymawiać, ale tych chorób, które ograniczają możliwości eksportu ziemniaka z Polski. Więc ja podejmuję działania. Byłem niedawno w Sieradzu na spotkaniu z bardzo dużą grupą rolników, bo nie tylko ci protestujący interesują się sprawami rynku, ale również izby rolnicze, z którymi się spotykam, inne organizacje. Wczoraj spotykałem się ze Związkiem Zawodowym Ojczyzna, wcześniej z Solidarnością, Samoobroną, kółkami rolniczymi, związkami branżowymi i tak dalej, i tak dalej. Spotykam się z każdą organizacją, która chce konstruktywnie rozmawiać o tym, jakie należy zmiany wprowadzić, a nie tylko no, albo świadomie, albo nieświadomie jest wykorzystywana do walki politycznej z PiS-em.
Panie ministrze, pewne takie napięcie w ciągu ostatnich lat wywołało chyba właśnie w kręgach rolniczych pojawiające się pomysły, zapewne zresztą bardzo szlachetne, ale te związane z otwieraniem klatek, z likwidowaniem hodowli zwierząt futerkowych. Wśród wielu ludzi chyba związanych z rolnictwem nie do końca rozumiano, dlaczego akurat ten rząd i dlaczego w tym momencie uznaje to za, a raczej no może nie tyle rząd, co koalicja, co partia. Dlaczego akurat w tym momencie uznaje się to za sprawę jakąś ważną i priorytetową?
Ja nie różnicuję różnych działów rolnictwa. Tym się może innych moich kolegów.
Halo, czy my się słyszymy? Coś nam tutaj przestało działać.
Może hodują krowy, świnie, indyki, nie wiem, zajmują się hodowlą jedwabników, jak to miało kiedyś miejsce, czy zajmują się zwierzętami futerkowymi. Jest to ważny dział polskiego rolnictwa. W przypadku akurat zwierząt futerkowych dodatkowo jeszcze jest to ochrona cen żywności w Polsce, ponieważ te zwierzęta zużywają ogromną ilość odpadów poubojowych, zjadając je, czyli w pewnym sensie utylizując. Te odpady trzeba by, jeżeli by nie hodowla, trzeba by utylizować w zakładach utylizacyjnych, to by kosztowało około 1 miliarda złotych. Niektórzy mówią, że może trochę mniej, ale raczej sądzę, że jestem bliski prawdy. Więc o tyle trzeba by podnieść ceny żywności w Polsce. Więc ta część rolnictwa moim zdaniem nie zasługuje na pogardę, na jakieś takie pokazywanie negatywnych przejawów. Jeżeli są negatywne przykłady z ferm złego traktowania zwierząt, to trzeba wyeliminować te negatywne zjawiska. I fermy, i właścicieli, którzy sobie nie potrafią radzić, nie umieją albo z chęci, nie wiem, jakiegoś nadmiernego zysku w złych warunkach utrzymują. Więc ja po wakacjach wprowadzę do Sejmu, już mam przygotowaną ustawę, która bardzo zaostrzy i podda kontroli warunki, jakie będą obowiązywały na fermach zwierząt futerkowych, tak żeby tych nieuczciwych rolników, producentów, hodowców zwierząt po prostu wyeliminować.
Panie ministrze, my jesteśmy dzisiaj tutaj w Wierzchosławicach, jesteśmy w zagrodzie Wincentego Witosa. Piękna historyczna postać, wszyscy się na nią powołują, którzy mają jakikolwiek związek ze wsią, ale czy ktokolwiek może dzisiaj się właściwie uważać za spadkobiercę tej myśli?
Ja bym powiedział tak, Witos jest, na Witosa powołują się różni ludzie, którzy właściwie nigdy tego nie powinni czynić. Jest niewątpliwie postacią wielką w ruchu ludowym, samoukiem, człowiek, który dzięki uporowi, sile charakteru, zdolnościom niewątpliwie osiągnął najwyższe pozycje w państwie. Są różne opinie na temat jego premierowania. W trudnych czasach przypadało mu bycie premierem. Natomiast niewątpliwie był człowiekiem nie tylko rozumiejącym lud, rozumiejącym chłopów, ale również bardzo silnie przekonujący chłopów do patriotyzmu, do tego, że Polska, kraj, państwo, ojczyzna są wartościami, które również rolnicy powinni wspierać. Natomiast powiem to bardzo zdecydowanie. Kiedy słyszę powoływanie się na Witosa przez Polskie Stronnictwo Ludowe teraz, Anno Domini 2018, to myślę, że Witos w tej swojej pieczarze na cmentarzu w Wierzchosławicach się przewraca. Ponieważ, przypomnę, ruch ludowy nigdy nie był jednolity. Ruch ludowy był również, miał swoje blaski, miał swoje barwy, miał swoje odcienie. I część ruchu ludowego, tym bardziej, że to było pod różnymi zaborami jeszcze i później w okresie przedwojennym się to również ujawniło, miało absolutnie konotacje i tendencje lewicowo-komunistyczne. To jest PSL Lewica, przez jakiś czas PSL Wyzwolenie. To ci członkowie ruchu ludowego na przykład wyjątkowo haniebną rolę odgrywali w 20 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, nawołując do przyjmowania bolszewików, bo niosą sprawiedliwość społeczną. Ja pochodzę z ziemi dobrzyńskiej, gdzie posłowie PSL Lewica, a tamto środowisko było bardzo silne i nawet może dominujące w pewnym momencie na obszarach wiejskich, nawoływali do rabowania majątków, do rabowania parafii i kościołów, tworzyli komitety rewolucyjne, które przywitały bramami triumfalnymi wkraczających bolszewików. Tak się zachowywali ludowcy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z jednego z tych odłamów.
Halo, coś nam znów zanika na łączach, ale nie wiem co, czy to u nas, czy to w Warszawie. Halo? Chyba niestety przerwało nam w momencie, kiedy pan minister mówił o historii. No cóż, trudno, nie wiem, być może uda nam się później połączyć, być może nie, ale na razie przechodzimy do rozmowy tutaj w Wierzchosławicach. Jeszcze raz przypomnę, proszę Państwa, 30 sierpnia, historyczna data, notabene 30 sierpnia, ale nie o tej rocznicy będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jesteśmy w innym historycznym miejscu, jesteśmy w Zagrodzie, gdzie urodził się, ukształtował przywódca Polskiego Ruchu Ludowego Wincenty Witos, wielokrotny premier II Rzeczypospolitej i chyba jeden ze współtwórców niepodległej Polski. A teraz tutaj z nami są nasi, no chciałbym powiedzieć, że goście audycji, ale właściwie gospodarze. Czy panowie mogą się tutaj do mikrofonu przedstawić?
Witam wszystkich słuchaczy radia. Moje nazwisko Skicki Janusz, jestem kierownikiem Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
Witam również. Marek Steindel, ja jestem prawnukiem Wincentego Witosa. W pewnym sensie gospodarzem tutaj tego obejścia.
To znaczy, czy pan tuż też się tutaj urodził?
Nie, ja urodziłem się w Krakowie, ale w tej chwili już od pewnego czasu, będąc na emeryturze, spędzam większość czasu tutaj.
Ponieważ jeszcze mamy przez chwilę połączenie, więc pozwólmy panu ministrowi dokończyć zdanie, które się przerwało i za chwilę rozpoczniemy rozmowę o rodzinnej tradycji rodu Witosów. Halo, panie ministrze, coś nam wtedy przerwało w jednym zdaniu. To proszę o dokończenie w takim razie wypowiedzi.
Więc część środowiska ludowców zachowała się w sposób wyjątkowo podły, przyjmując otwartymi rękoma bolszewików, kiedy Witos nawoływał do walki z bolszewikami. To na jego apel dziesiątki tysięcy chłopów stanęło do armii marszałka Piłsudskiego i dzięki temu stał się cud i wygraliśmy wojnę. Więc część ludowców Witosa po prostu jego ideę zdradziła. Ci ludzie zresztą odnaleźli się bardzo szybko po II wojnie światowej, po sfałszowanych wyborach w 1947 roku, gdzie sfałszowano wybory, zamykając również w więzieniach chłopów, którzy głosowaliby przeciwko liście komunistycznej. Mój dziadek siedział w tym czasie również, był zamknięty. Zamordowano kilkuset co najmniej działaczy ruchu chłopskiego, tych związanych z Witosem, tych związanych z PSL Piast, z tą tradycją niepodległościowo-patriotyczną. Ci lewicowo nastawieni, zwolennicy komunizmu, akolici komunizmu, utworzyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które przez dziesiątki lat tumaniło wieś, okradało, godziło się na kolektywizację rolnictwa, godziło się na obowiązkowe dostawy, na szykany wobec chłopów indywidualnych. To Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ma czarną kartę w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Było absolutnym zwolennikiem władzy komunistycznej. Natomiast udało im się, to jest też majstersztyk pokazujący cwaniactwo i umiejętności polityczne, na początku lat 90. przefarbować się z powrotem w Polskie Stronnictwo Ludowe, wykorzystując naiwność niektórych dawnych działaczy ruchu chłopskiego, przede wszystkim generała Kamińskiego, dowódcę batalionów chłopskich i współpracownicę Mikołajczyka, panią Chorążynę, starszych, schorowanych ludzi, których przekonano, że ZSL przemianowujący się na PSL, zresztą również i Romana Bartoszcze oszukano wtedy, jeszcze paru uczciwych działaczy chłopskich i nagle się okazało, że Polskie Stronnictwo Ludowe, rządzone przez Kalinowskiego, przez Sawickiego, teraz przez Kosiniaka-Kamysza, próbuje nawiązywać do stu parudziesięcioletnich tradycji ruchu ludowego, ruchu chłopskiego, wymieniając cały czas, mając na ustach Wincentego Witosa. Przecież jeszcze raz powtórzę, on się w grobie przewraca. To są zdrajcy, którzy od Witosa, od jego idei się kiedyś odwrócili, a później poprzez różnego rodzaju kruczki, kombinacje i cwaniactwo przejęli ideę, nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe. O tym też trzeba mówić, bo wielu ludzi o tym nie wie po prostu, bo w propagandzie komunistycznej i w propagandzie, którą ZSL również głosił, wbrew faktom, wbrew ich polityce i działalności, no cały czas próbowali tumanić i mamić chłopów, opowiadając o tym, że są spadkobiercami Witosa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak widać, ta historia jest wciąż żywa, budzi też emocje. Jan Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był gościem Poranka w Net.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Szczęść Boże.